Radio Kraków Kultura.
A my już tutaj jesteśmy w Pałacu Potockich, to się zgadza. Może Państwo są nieco zaskoczeni, ale to jest wszystko na swoim miejscu. To jest trzeci dzień tego festiwalu, na który czekają wszyscy melomani, którzy w okolicach przedświątecznych, idzie o święta wielkanocne w Krakowie, którzy są, to czekają zawsze, a mianowicie trzeci dzień Misteriów Paschaliów. Ze mną jest człowiek, który muzyką dawną jednak trochę żyje, jakby nie było. Pomimo tego, że funkcja ostatnio się zmieniła, to muzyka dawna prawdopodobnie cały czas płynie w jego żyłach i o tym sobie trochę porozmawiamy. Porozmawiamy też o tym festiwalu, który jest takim miejscem, no właśnie, na mapie tego miasta znaczącym. Paweł Szczepanik, miło Cię, Pawle, widzieć. Dzień dobry.
Dzień dobry. Mnie również miło być znowu w Radio Kraków Kultura. Stęskniłem się.
A no widzisz. Ja tylko dodam, pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw kultury, ale także dziennikarz muzyczny, ale także niegdyś dyrektor artystyczny Misteriów Paschaliów. To się zgadza wszystko.
Tak, chociaż nie organizowałem Misteriów sam, bo po pierwsze muszę tutaj przywołać nazwisko Joanny Broniec, która była menadżerką festiwalu i bardzo, bardzo pomagała mi w organizacji. A druga rzecz to to, że Festiwal Misteria Paschalia w latach, kiedy byłem z nim najbliżej związany, był robiony w konwencji takiej, że każda kolejna odsłona była poświęcona innemu kręgowi kulturowemu i tym samym miała swojego dyrektora rezydenta, zagranicznego dyrygenta, który organizował w jakiś sposób krajobraz muzyczny kraju, z którym był najbliżej związany. Kiedyś, pamiętam, w 2017 był to znany skądinąd teraz Vincent Dimestre.
No właśnie. A ja tak sobie pomyślałem, wiesz, że zanim przejdziemy do tego biegu dziejowego festiwalu, bo trochę chciałbym o tym z tobą porozmawiać, to chciałbym zacząć od tego, co najważniejsze, bo mam wrażenie, że to, co napędza ludzi, którzy robią różne rzeczy, jest jakaś miłość i rozkochanie, a mam wrażenie, że ty z tą muzyką dawną jesteś. Czyli pytania o miłość do muzyki, muzyki dawnej. Zabierz nas z powrotem do tego miejsca z tą płytą, z tymi symfoniami, z tą płytoteką, co jakby sprawiło, że ostatecznie chyba jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i rozmawiamy tak, jak rozmawiamy.
Wydaje mi się, że tak, że to był rzeczywiście jakiś taki pierwszy krok. W moim rodzinnym domu klasyka była obecna, ale klasyka w takich wykonaniach, które rzeczywiście są dość mocno filharmoniczne. I kiedy moja siostra się wyprowadziła z naszego wspólnego wtedy jeszcze mieszkania, to okazało się, że zostawiła po sobie płytę z nagraniami z symfonii Mozarta, trzech ostatnich, 39, 40, 41, w wykonaniu The Academy of Ancient Music i Christopha Hogwooda. I to był dla mnie absolutny szok brzmieniowy, to znaczy przyzwyczajony do tych symfonicznych, dużych obsad. Tutaj nagle usłyszałem taki krajobraz, który z jednej strony był dużo bardziej przejrzysty, a z drugiej strony jakoś to wszystko było uwypuklone i nagle stwierdziłem, wow, nie wiedziałem, że muzyka w ogóle może tak brzmieć, że muzyka klasyczna może tak brzmieć. No i tak się zaczęło właściwie. To pracowało we mnie trochę, chodziłem z tym Mozartem jeszcze z Discmanem, pamiętam, przez długi, długi czas. Kiedyś pracując, zresztą tak patrzę przez okno właściwie vis-a-vis, czyli w nowej prowincji, robiłem tam kawy różnym osobistościom krakowskiego życia kulturalnego, spotkałem Darka Czaję, który jest profesorem na etnologii krakowskiej. I akurat tak się stało, że kiedy przyszedł Darek, to ja włączyłem chyba Stabat Mater Pergolesiego.
Włączyłeś w knajpie, włączyłeś tak, w prowincji. To jest dobry wybór.
Mhm. No, dziękuję ci bardzo. I Darek mnie zapytał, czy...
Jesteś normalny.
Czy nie, wręcz przeciwnie właśnie, czy lubię. Więc ja mu powiedziałem, że lubię, ale mało znam. Mhm. No i przyniósł mi kilka płyt i to był absolutny koniec. To znaczy wsiąkłem zupełnie w ten świat tak zwanego wykonawstwa historycznego i w ogóle muzyki dawnej takiej, jakiej nie znałem.
Ja zawsze jak rozmawiam i z melomanami, i z muzykami, którzy zajmują się wykonawstwem historycznym, to zastanawiam się, czy jest w ogóle możliwe zbudowanie jakiejś, czy nazwanie tego, co sprawia, że ta muzyka dawna działa i opowiedzenie tego komuś, kto jej nigdy nie doświadczył. Czy ty byłbyś w stanie wskazać, co takiego jest w tych wykonaniach historycznych, co sprawia, że właśnie wsiąkło ci się w to?
Wydaje mi się, że pierwsza rzecz to ta, o której trochę wspomniałem, czyli rzeczywiście zupełnie inne brzmienie. Mhm. Mianowicie te dawne instrumenty, struny jelitowe, ale też i dęciaki, zresztą których jest teraz mnóstwo w Pałacu Potockich. To jest jakaś taka audiosfera, która jest kompletnie egzotyczna z jednej strony, a z drugiej jakaś wyjątkowo bliska. Nie wiem, co w tym jest, ale...
Bo jest organiczna, nie?
Bo
jest
tak taka mi się wydaje.
Bliska. Mhm. To jest tak, jak wiesz, mówimy o dęciakach. Waltornia jak wygląda? No wiele rurek, prawda, i przyciski, a jeśli państwo by zobaczyli róg, to zobaczyliby państwo człowieka, który wkłada pięść do środka.
Do środka.
Dlatego, że nie ma żadnych przycisków i to wszystko jakby wydobywa się z wnętrza.
Strzewi, tak.
Prawda? Bo to jest trochę opowieść o takim świecie strzewi, nie?
Tak. Druga rzecz to pioseneczki.
A, francuskie.
No francuskie tak. I włoskie piosoneczki. Mm-hmm. Na przykład, tak, rzeczywiście. Dimestri i jego zespół, no przyznam, zawojowali moje serce właściwie od pierwszego usłyszenia. Natomiast rzeczywiście ta muzyka, zwłaszcza początku XVII wieku, ona w gruncie rzeczy jest mocno piosenkowa, zwłaszcza myślę o świeckiej. No i okazuje się, że te piosenki brzmią tak jak teraz popowe piosenki, tylko oczywiście jest inne instrumentarium, inne techniki wykonawcze i tak dalej, ale właściwie jeżeli chodzi o kwestię pewnej przyswajalności, o kwestię tematyki też, którą podejmują, czyli tak naprawdę takich głupot trochę życiowych, miłości, czasem śmierci, jakichś tam zawodów, czasem o jedzeniu, konikach i tak dalej, i tak dalej. Więc to właściwie takie dość trywialne sytuacje, ale jednocześnie ta trywialność jest taka naprawdę głęboko humanistyczna.
No właśnie, no to jest opowieść o trywialności, takiej mimochodyczności, która
tak.
Nie jest opresyjna, a my z kolei spotykamy się w świecie nieco innym, bo Misteria Paschalia siłą rzeczy kojarzą się z tym, co być może cięższe gatunkowo, z tego względu, że ocieramy się o sakrum i to takie sakrum w najczystszej postaci, dlatego że Misteria Paschalia to od lat festiwal, który przecież słynie właśnie z kolejnego interpretowania, podawania, opowiadania tych okołopasyjnych opowieści, wieści muzycznych tuż przed świętami wielkanocnymi w Wielkim Tygodniu. Ja też przychodzę, wiesz, dzisiaj przyszedłem do studia z takim pytaniem, nad którym ja sam się zastanawiałem, bo duchowość ludzka wygląda bardzo różnie współcześnie. Ona nie jest tak scentralizowana jak wtedy, kiedy utwory, których słuchamy w Krakowie w tym tygodniu powstawały. A równocześnie myślę sobie, i to też jest moje osobiste doświadczenie, że to bez względu na tę być może dosłowną treść jednak działa i sprawia, że ja czuję, że dzieje się coś ważnego. Ja jestem ciekaw, jak twoja relacja z tą muzyką sakralną się układa. Czym ona jest? Gdzie ona jest na tej twojej muzycznej, estetycznej mapie?
To nie jest łatwe pytanie, bo rzeczywiście, jeżeli chodzi o poziom takiego prawdziwie duchowego doświadczenia, tej relacji faktycznie z sakrum, to chyba w moim przypadku trudno w ogóle o tym mówić. Natomiast jednocześnie trudno pominąć w tej muzyce ten element, który z tej relacji kompozytora w tym przypadku, czy twórców w ogóle wyrósł, a mianowicie jest w tym jakaś głęboka żarliwość i ta żarliwość może być realizowana albo na tym poziomie właśnie emocjonalnie, powiedziałbym po stronie smutku, medytacji, jakiegoś takiego lamentu, ale też można tę żarliwość przekładać na język, który raczej nam się kojarzy z tymi pozytywnymi, w pewnym cudzysłowie oczywiście, bo zakładamy, że wszystkie są jakoś tam dobre, ale pozytywnymi emocjami, czyli radością, wychwalaniem i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście to jest taki pierwiastek w tej muzyce, który jest absolutnie cały czas obecny i bez względu na to, czy czujemy więź bezpośrednią, czy jesteśmy w tym religijnym sosie, czy nie, to ona i tak jest do odczytania bez żadnego problemu. A poza tym jednak wyrośliśmy chyba w takim kręgu kulturowym, że te treści, nawet jeżeli nie czujemy się z nimi jakoś tam bezpośrednio związani poprzez wiarę, wciąż są nam dla nas czytelne. Więc wydaje mi się, że połączenie tych dwóch poziomów, czyli z jednej strony właśnie tej emocjonalności muzyki, a z drugiej strony tego treściowego przekazu, no daje taki miks, który jest do czytania, uważam, i w 2025 roku bez żadnego problemu.
Medytacyjność, uniesienie, to są takie słowa, które mi przychodzą do głowy, kiedy myślę w ogóle o misteriach, paschaliach. Mam taką prośbę do ciebie, ja ci za chwilę zadam pytanie, ale się nie zastanawiaj nad odpowiedzią, tylko odpowiedz z brzucha, dobra? Jak słyszysz misteria paschalia, na których zjadłeś zęby, nie wiem, czy tak się mówi, ale no, trochę tutaj spędziłeś czasu i spędzasz cały czas, to co sobie myślisz? Jakie słowa ci przychodzą na myśl? Wyrzuć jak z karabinu.
Na pewno oczekiwanie, Aha. Na pewno emocje, na pewno doświadczenie, na pewno przeżycie, na pewno... A widzisz, no już się zatrzymałem, ale to chyba jest taki...
Na co?
Na festiwal. A. Bo jednak to jest tak, że ja bardzo czekam zawsze na Misteria Paschalia i to jest wydarzenie, które jest ważne w tym moim kalendarzu.
A czym ono jest, to wydarzenie dla tej tkanki, którą współtworzymy wszyscy, ale ty ją trochę koordynujesz teraz, czyli dla miasta? Miasto też oczekuje?
Mam nadzieję, że tak jest. Oczywiście nie mogę tego stwierdzić z pewnością, ale sądząc chyba po tym, że publiczność jest, że bilety się wyprzedają, to chyba oczekuję jednak rzeczywiście. I z pewnością jest też dla mnie jakimś takim gestem wizerunkowym, Aha. Który wychodzi z miasta na zewnątrz.
I co ten gest mówi na zewnątrz?
Że ważne są dla nas rzeczy, w których w jakiś sposób wzrastaliśmy. I nie mówię o nas teraz tutaj siedzących, tylko o pewnym osadzeniu w jednak historycznej tkance Krakowa, która ma dla nas wciąż znaczenie i w jakiś sposób z nami rezonuje. Bo właściwie bardzo mi się spodobało takie określenie, że Kraków jest trochę takim lunaparkiem, w sensie, że takim parkiem rozrywki, to znaczy wychodzisz na ulicę i właściwie spotykasz Kościół Mariacki, Wawel, Rynek Główny i szereg różnych takich, powiedzmy, artefaktów, tak?
Myślę, zakorzenionych w ikonografii.
Oczywiście i masz tak. Właściwie jakąś taką bombonierkę, powiedzmy, historyczną. Natomiast ona jest tylko na wizus, a wydaje mi się, że kiedy wlejemy do niej, i myślę tu głównie o kościołach, w których rozgrywa się festiwal, wlejemy do niej jeszcze tę treść muzyczną, czyli połączymy to dziedzictwo materialne, tak, zabytkowe, z tym niematerialnym, czyli jakimś takim przekazem, który jest
kontynuowany.
Tak.
To, o czym mówiliśmy, medytacyjność, uniesienie, jeśli właśnie wypełnimy artefakt człowieczeństwem trochę, nie? Bo to chyba w tę stronę.
Wiesz, wczoraj miałem takie odczucie w kościele karmelitów, zresztą bardzo mi bliskim, ponieważ wychowałem się przy Garbarskiej, więc to był mój kościół parafialny. Aha. I wróciłem do niego po długim, 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 bardzo długim czasie. Przyszedłem właśnie na koncert w ramach Misteriów. Słuchałem weneckiej muzyki z przełomu XVI-XVII wieku w tym barokowym wnętrzu i w pewnym momencie tak podniosłem głowę do góry, popatrzyłem na sklepienie kościoła i okazało się, że Ada Bystrzycka, która robi na Misteriach światło, tak zgrabnie rzuciła taki snop na łuk tęczowy, tak że cień tego łuku padał na sklepienie i właściwie było widać tego Chrystusa na krzyżu plus Jana Świętego i Maryję, jakby tylko ich cienie właściwie na tym sklepieniu. I tak sobie pomyślałem, że to jednak jest w jakiś sposób poruszające, nawet jeżeli to w sensie takim, wiesz, ikonograficznym, emocjonalnym, coś w tym jest niebywałego i do tego ta muzyka, którą cały czas słyszysz, ale już w tym momencie nie patrzysz na wykonawców, bo patrzysz na to sklepienie. Nie wiem, jest w tym coś dojmującego.
Mam wrażenie, że to jest taki moment, w którym można przestać też myśleć i wymagać od siebie jakichś takich intelektualnych racjonalizacji, uzasadnień, pogoni za kompetencjami, a po prostu oddać się po prostu czemuś, co jest nam dane, co jest po prostu piękne. Nie?
Tak, i nawet jest kilka etapów tego, muszę ci powiedzieć. Znaczy, pierwszy jest taki, że rzeczywiście trochę zapominasz o Bożym świecie. Aha. Znaczy, znajdujesz się w tej przestrzeni, zanurzony w muzyce i rzeczywiście gdzieś te myśli płyną w jakimś tam nieokreślonym kierunku. Czasem się poddajesz tej muzyce, kiwasz głową, czy tam przytupujesz, podśpiewujesz jak znasz i tak dalej. Ale potem następuje takie drugie przełamanie jeszcze i zaczynają ci się w głowie rodzić myśli, które w normalnym takim trybie takiego cugu, w którym jesteś pracowego, domowego i tak dalej, się nie rodzą. Mhm. I wczoraj na przykład udało mi się wymyślić to, jak będzie wyglądał od początku do końca festiwal w Bieczu w tym roku, bo po prostu w pewnym momencie złapałem jakiś taki ciąg, że nagle wszystko mi się poukładało po prostu samo. Hmm.
Myśli, które się porządkują po prostu. To, tak. Tak, to trochę tak. Tak jak z mową. Czasem jak się coś wypowie na głos, wtedy się porządkuje. Tutaj wystarczy posłuchać i też się porządkuje. To od kilku dobrych lat już ten festiwal obserwujesz, w nim uczestniczysz i współtworzysz. Ty widzisz, jak zmieniło się w ogóle postrzeganie, nawet nie tyle samego festiwalu, ale też treści, które są na nim serwowane przez to kilka, nie wiem, naście lat zakładam, że śledzisz to, bo nie wiem, czy od początku, od 22. W każdym razie no, jest to jakiś okres,
może który... nie od początku samego rzeczywiście, ale myślę,
ale
że
od dłuższego czasu.
Czy rok 2004?
Zmieniła się pozycja, miejsce, ale właśnie też świadomość dotycząca tego, co na tym festiwalu?
Świadomość na pewno i w ogóle wydaje mi się, że ten festiwal odegrał dość dużą rolę nie tylko wobec swojej publiczności czy artystów, którzy na nim występują, ale także wobec krakowskiego środowiska, które się zajmuje muzyką dawną. I myślę tu zarówno o muzykologach, jak i też oczywiście o artystkach i artystach, którzy wykonują tę muzykę. Myślę też o kapeli Krakowiensis, która w jakiś sposób trochę wzrastała przy tym festiwalu. W związku z tym on na pewno wpływa stymulująco. Ale też myślę sobie, że brakuje mi w nim jednego komponentu. Mhm. Bardzo doceniam wartość koncertów i tym samym doświadczenia takiego estetycznego czy intelektualnego.
Edukacja.
Drugi komponent, który bardzo doceniam, to edukacja. Tak. Aha. Otóż to i on się pojawił relatywnie niedawno. Wydaje mi się, że w ogóle Dimestr wprowadził go z taką pełną mocą, żeby rzeczywiście przybliżać ten świat, który bardzo często choćby przez ten horyzont czasowy jest nam po prostu obcy. Ale brakuje mi takiego organicznego połączenia z lokalną tkanką.
Aha.
To znaczy odnoszę wrażenie, że to jest trochę tak, że ten festiwal jest pewnego rodzaju takim monumentem, a wokół jest jakiś ekosystem jeszcze.
Czyli, że przyjeżdża festiwal, mówiąc w cudzysłowie, przyjeżdża festiwal, gospodarzy się w miejscach dobrze w Krakowie znanych, a potem wyjeżdża i tyle.
I
a ty mówisz,
tak.
Że dobrze byłoby, żeby on trochę bardziej rozgościł się także w tych miejscach, nie wiem, mniej oczywistych, czym miałaby być ta lokalność?
Myślę,
misteriów?
Że w tym, żeby w jakiś sposób angażować lokalne środowisko, które się zajmuje i wykonawstwem, i badaniem muzyki dawnej, jeżeli użyjemy tego uproszczenia. Z tego względu, że wtedy ten festiwal w jakiś sposób, to znaczy uważam, że to jest sytuacja win-win. Z jednej strony podnosimy kompetencje tych osób, które są tutaj na co dzień, a tym samym dostajemy ciekawsze życie kulturalne na przestrzeni roku. A win drugi to jest to, że trochę zostaje z nami festiwal przez cały rok. To znaczy on nie wyjeżdża właśnie, tylko on zostawia po sobie bardzo trwałe ślady, które później pracują.
Czyli to jest kwestia tego, żeby zaangażować społeczność lokalną bardziej niż to jest w tym momencie?
Tak, zastanawiam się, jak to zrobić oczywiście, bo to...
Bo to zależałoby w dużej mierze od tego, jaki pogląd na to ma sam dyrektor, chociażby artystyczny festiwal.
Oczywiście, nie? Że tak, natomiast nie mam wątpliwości, że jemu w jakiś sposób na tym zależy, jeżeli organizuje tę warstwę edukacyjną. To znaczy, że tłumaczenie w jakiś sposób, czy przybliżanie tego jest dla niego wartością. I ono może być wartością z perspektywy publiczności, czyli tych osób, które odwiedzają Pałac Potockich, tych, którzy przychodzą na koncerty, no bo dzięki temu są w stanie bardziej w pełni odebrać tę muzykę. Bo oczywiście można ją odbierać tylko i wyłącznie na poziomie emocjonalnym czy estetycznym, ale okazuje się, że jak coś o niej wiemy, to wtedy na pewno jest lepiej, tak? To znaczy wchodzimy w to głębiej. A druga, i ta edukacja też jest na poziomie oczywiście młodych ludzi, którzy się parają wykonawstwem historycznym. Fajnie, że mogą się zetknąć z instrumentami, że mogą wziąć udział w wykładach, że są zaangażowani budowniczowie instrumentów, bo to też daje trochę inną perspektywę, być może jakieś kontakty i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że takie bardzo wprost zaangażowanie lokalnych artystów i artystek w festiwal na poziomie też wykonawczym byłoby dużo bardziej stymulujące. Albo na przykład zderzanie ich z takimi, którzy są w cudzysłowie pewnymi gwiazdami tego festiwalu.
W ten sposób, okej. Okay. Czyli więcej. No bo są oczywiście artyści krakowscy, którzy występują na festiwalu Misteria Paschalia, prawda? Czyli mówisz o tym, żeby było więcej.
Więcej, bardziej organicznie.
Słuchaj, rozmawialiśmy trochę o emocjonalności, ale jesteś człowiekiem, który siłą rzeczy, zwłaszcza też już w tym momencie, łączy ten świat emocjonalny z tym światem formalnym i mam wrażenie, że przy okazji tego festiwalu nie może nie paść pytanie, które od dłuższego czasu kołacze mi się w głowie. To jest festiwal, który jak większość takich wydarzeń sam się nie utrzymuje. To znaczy potrzebuje bardzo istotnego finansowania, dotacji i tak dalej, i tak dalej. Ostatnio odbyłem taką rozmowę, w której postawiony został bardzo śmiały zarzut, to znaczy żyjemy w takich trudnych czasach, że zbrojenie, że służba zdrowia, ale że kulturę, to może odłóżmy trochę na bok. I ja jestem ciekaw, co w takiej sytuacji pełnomocnik miasta Krakowa do spraw kultury, ale także wszyscy my, którzy się kulturą zajmujemy, moglibyśmy odpowiedzieć. To znaczy, a to jest dobry moment. Mamy festiwal, w który wkładamy dużo pieniędzy. No i pytanie, czy można zracjonalizować te wydatki?
Wydaje mi się, że racjonalizacja w takim rozumieniu prostego przełożenia ekonomicznego w przypadku kultury nie działa i działać nigdy nie będzie. I chyba powinniśmy sobie powiedzieć otwarcie, to znaczy Kraków wydaje na kulturę bez mała 400 milionów złotych. To jest niezła suma. I to nawet nie myślę o samych bezwzględnych liczbach, tylko również o tym, że to jest gdzieś w okolicach 5% budżetu miasta. To się raczej nie zdarza. Więc uważam, że tragedii nie ma, natomiast jednocześnie jest tak, że to jest pytanie z gatunku fundamentalnych. Jeżeli nie wydajemy na kulturę, to znaczy, że zaczniemy wydawać na coś innego te 5%. Mm-hmm. I teraz oczywiście może być tak, że będziemy za to łatać drogi, albo że faktycznie będziemy za to dozbrajać albo profesjonalizować armię. Tylko pytanie, co wtedy z profesjonalizacją nas samych. To znaczy, ja uważam, że kultura jest takim nośnikiem, takim wehikułem, który w jakiś sposób powoduje, że generalnie dojrzewamy jako społeczeństwo. Mhm. Tak globalnie patrząc. Takim wehikułem, który przenosi nas do świata, w którym jesteśmy lepszymi ludźmi, mówiąc bardzo prozaicznie, ale również lepszymi względem siebie nawzajem. Że kultura jest czymś takim, co wzmacnia nasze kompetencje, co czyni nas bardziej świadomymi, co czyni nas tym samym bardziej odpornymi na różnego typu zakusy, nie wiem, na przykład polityków, którzy uważają, że najprostsze rozwiązania są najlepszymi rozwiązaniami. A wydaje mi się, że im jakby większe kompetencje, im bardziej zróżnicowany świat, tym właściwie, ja przynajmniej chciałbym tak o tym myśleć, będzie nam się żyło lepiej. To znaczy ta unifikacja i równanie do najniższego poziomu nie jest czymś, czego chyba byśmy wszyscy oczekiwali.
A zatem, szanowni państwo, w stronę tego wehikułu, jak się wydaje, to oczywiście jest miejsce, w którym stawiamy wielokropek, dlatego że tak naprawdę to od tego pytania mogłaby się zacząć nawet nie rozmowa, ale debata, w zasadzie cykl debat. I myślę, że to jest w ogóle dobry pomysł w tych czasach, żeby trochę zastanowić się nad racjonalizacją tego, dlaczego to, co względnie nieopłacalne, jest bardzo opłacalne i bardzo ważne. Ale teraz to my zawiesimy ten temat i zaprosimy państwa na Misteria Paschalia. Ten festiwal festiwal trwa w Krakowie. Proszę korzystać z jego dobrodziejstw. O swoim doświadczeniu także tego festiwalu opowiadał Państwu Paweł Szczepanik, pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa do spraw kultury. Bardzo Ci, Pawle, dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.
A ja tylko dodam, że my się usłyszymy jeszcze o 14.10 i wtedy porozmawiamy trochę o trąbieniu, ale takim nieoczywistym, a o 16.00 Aleksander Mocek opowie o swojej miłości do klawesynu i o swojej miłości do muzyki dawnej. Proszę z nami być tutaj w Radiu Kraków Kultura i w Radiu Kraków. Tadeusz Marek, Jarosław Górski, na ten czas dziękujemy, a już niebawem słyszymy się ponownie.
Tu Radio Kraków Kultura.